Środa minęła 10:06, więc pora, żeby porozmawiać o ludziach i pieniądzach, przede wszystkim w kontekście gospodarki morskiej. A w studiu Radia Gdańsk dzisiaj Jerzy Czuczman, prezes Forum Okrętowego, Wioletta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Wojciech Kotubański, Krajowa Izba Gospodarcza i Mirosław Roliński ze Stoczni Kris. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Portal Morski jest taki serwis internetowy poświęcony gospodarce morskiej. Zamieścił taki w sumie bardzo ciekawy i optymistyczny film na swojej stronie. Rekord w liczbie promów pobity. Przeleciał dron i sfilmował to, co się dzieje w gdańskiej stoczni remontowej. W momencie przelotu było tam 7 promów, wszystkie duże, wszystkie w miarę nowoczesne. No pewnie po remontach będą jeszcze bardziej nowoczesne. W dodatku jeszcze tam jednostki wychodziły kilka dni przed tym przelotem drona, no ale pokazuje to chyba jakąś wyjątkową hossę na te usługi. Co się dzieje, że tak promy zatkały nam remontową? I pytanie jest oczywiście podszyte dużym optymizmem.
Jeżeli można,
to Jerzy Czuczman.
Proszę Państwa, dzisiaj jest ważna data, 14 lutego, także chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim zakochanym w gospodarce morskiej. Bo o tym mamy dzisiaj rozmawiać. Jest to miłość z wzajemnością, dlatego wszyscy, którzy kochają przemysł stoczniowy, kochają gospodarkę morską, też jest to miłość z wzajemnością i gospodarka kocha też tych ludzi. A wracając do promów, no to jest właśnie taki przykład tej miłości, tej współpracy, która w tej chwili wyraźnie owocuje. No okres zimowy jest zawsze tym okresem, kiedy jest więcej remontów jednostek pasażerskich, dlatego że one schodzą z linii, które zwykle są w okresach wiosna, lato i tak dalej. I stąd jest ta sytuacja, co oczywiście nie umniejsza ogromnego wysiłku i zaangażowania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego w zdobywaniu nowych kontraktów, zdobywaniu i remontach takich jednostek. Także jest to bardzo fajna sytuacja i dobrze świadczy o polskim przemyśle stoczniowym.
To są opłacalne kontrakty co do zasady?
Zazwyczaj tak, natomiast wszystko zależy od tego, jak są wynegocjowane.
Znaczy, te kontrakty Gdańskiej Stoczni Remontowej, to też należy podkreślić, to nie są też takie typowo, że coś trzeba odmalować, czy są to jakieś sezonowe. To są duże przebudowy. Remontowa specjalizuje się w tych przebudowach. To jest tam gdzieś związane z tą zmianą na rynku paliw stosowanych w gospodarce morskiej, zwłaszcza na Bałtyku. I to są bardzo profesjonalne remonty, tak? To nie są takie tam klasyfikacyjne, że jednostka
coś trzeba drobnego naprawić,
tak, domalować, tak? Czy naprawić, czy coś tam podkręcić. To są duże przebudowy, więc podejrzewam też, że to są też dobre kontrakty i to są bardzo profesjonalne, innowacyjne przebudowy. To nie są zwykłe takie klasyfikacyjne sezonówki.
A proszę powiedzieć, bo z punktu widzenia Stoczni Krist, Państwo i budujecie nowe jednostki, no przede wszystkim to jest wasza główne zajęcie. Natomiast czy taki remont dużego promu to byłaby atrakcja dla stoczni tak specjalistycznej jak Krist? Czy to zależy od kontraktu, od zakresu przebudowy?
Praktycznie stocznia Krist od pewnego czasu, już od kilku dobrych lat, wycofała się zupełnie z prac remontowych i skupiła się swoją całą działalność tylko na budowie nowych jednostek i kadłubów do nowych jednostek. Także w tej chwili nawet nie szukamy i nie rozpatrujemy takiej możliwości.
Jeżeli pozwoli pan redaktor i państwo, ja troszeczkę uzupełnię, dlatego że generalnie jest taki układ, że nie łączy się remontów z nowymi budowami. To jest zupełnie inna umiejętność, zupełnie inna technologia.
Inne
nawet jeżeli jest,
tak?
To w grupie, to jest to rozdzielone fizycznie, te dwa miejsca. To jest rozdzielone także umiejętnościami ludzi i osobami odpowiedzialnymi. A jeszcze w uzupełnieniu odnośnie promów, no warto wspomnieć, że Gdańska Stocznia Remontowa to jest mniej więcej połowa polskiego przemysłu stoczniowego, jeżeli chodzi o sprzedaż w remontach, tak, w remontach. Oni połowę wszystkich, całej, w Polsce mniej więcej remontuje się około 600 jednostek rocznie, z tego mniej więcej 300, to się nieco różni, jest remontowanych w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jest to poważne zagrożenie, także konkurencyjne dla krajów Europy Zachodniej. Wiem, że jeżeli spotykam się w Brukseli i tam są inne stowarzyszenia, to zawsze pytają, a jak tam w remontach? Bo nie mówiąc tylko o stoczniach na Bałtyku, ale także stoczniach niemieckich, stoczniach w Portugalii na przykład, tak? To jesteśmy silnym, ważnym graczem, najsilniejszym w Europie, bym powiedział, jeżeli chodzi o remonty.
Myślę, że remontowa to perła w koronie stoczni remontowych i możemy być dumni z takiej stoczni. No fakt, że pobiła swój rekord sprzed kilku lat, tak? Bo to jest 7, a jeszcze 2 chyba wyszły promy parę dni wcześniej. No to bajka, tylko życzyć dalej temu doskonałemu managementowi takich sukcesów i tak dobrze podpisywanych remontów. Oczywiście życzyć innym stoczniom budowy.
Ale tu Wojciech Kodłubański nie ucieknie od mojego dodatkowego pytania. Dużo czasu spędzasz w Warszawie. Tak. Czy tam widać to, co się dzieje w polskich stoczniach przez pryzmat tego, że rzeczywiście mamy takie rekordy czy tego typu sukcesy? Czy jednak jest takie przekonanie, że nie wiadomo jak jest? No a poza tym no też, czy jest widoczne to zróżnicowanie bardzo prawdziwe, że inaczej jest w Szczecinie, a inaczej w Trójmieście?
Nie chciałbym wchodzić w sferę polityki, bo przecież wiemy, że
no bardziej postrzeganie
stocznie miały stawać z kolan, prawda? A my mówimy tutaj, że mamy perłę w koronie w Europie, jedną z największych stoczni, jedną ze światowych stoczni, Gdańską Stocznię Remontową. Myślę, że mówi się, jak są konferencje. Jeżeli się w dobrym miejscu zwoła konferencję, przyjdą posłowie, przyjdą wszyscy, na komisji sejmowej się oczywiście mówi, ale to jest wąska grupa zainteresowanych gospodarką morską, tak, czy przemysłem stoczniowym. Generalnie pokutuje opinia, że w stoczniach jest źle, że odbudowuje się wszystko. My przy każdym spotkaniu mówimy, że jest świetnie, że są stocznie, które mają doskonałe zlecenia.
Albo że jest bardzo różnie,
które,
tak?
Bardzo różnie, które budują. Natomiast no to, co się odbudowuje, to się odbudowuje. Mamy świadomość, że potrzeba setek milionów, żeby odbudować przemysł w zachodniopomorskim, w Szczecinie, prawda? Natomiast Trójmiasto, myślę, że trzyma się dobrze.
No, na przykład tego stocznia Kris w tej chwili ma 2 promy typu Ropax w budowie. Jednostka na gotowo, drugi kadłub częściowo wyposażony.
A kto zamawia te promy i co jest
kadłub częściowo wyposażony jest dla norweskiej stoczni Ulstein. Natomiast jednostka na gotowo jest dla przewodnika dla Wydziału Transportu Drogowego Islandii. Jest to zamówienie rządowe.
No Szczecin ma też przecież prom w budowie, prawda?
Stępkę położył.
No stępkę położył.
Stępkę położył parę miesięcy temu.
W ciągłej wiemy, budowie.
A proszę powiedzieć, bo tu jest pewna charakterystyczna rzecz, o której mówił pan Mirosław Roliński, a mianowicie jeden prom będzie przykowany dla Norwegów, drugi dla Islandczyków. Czy ten kierunek północny, tak go umownie nazwijmy, on jest czymś się szczególnie charakteryzuje, bo tam wiadomo, że te promy muszą być specjalnie przystosowane, czy te kadłuby do jakby warunków panujących na północy. Czy to kompetencyjnie jest trudniejsza praca niż w przypadku innych promów, czy robi się to dokładnie tak samo? Jak tu wygląda rentowność tych przedsięwzięć?
Znaczy statek przeznaczony na warunki lodowe jest statkiem zdecydowanie trudniejszym. Ma więcej usztywnień, ma więcej wzmocnień, pas lodowy. I konstrukcja jest troszeczkę inna, mocniejsza. Natomiast jest tak jakby dla stoczni intrafniejszym kąskiem, ponieważ waży więcej, a rozliczenie jest głównie z masy kadłuba. Więc jest to atrakcyjny kierunek. I cieszymy się w tej chwili, że coraz więcej statków, powiedzmy przynajmniej armatorzy, myślą o budowie statków na rejony północne.
To jeszcze w uzupełnieniu też kompetencje pracowników, dlatego że to są inne stale, to są stale klasy E, w związku z czym trzeba w tym wypracować WPQS-y, WPS-y, czyli umiejętności pracowników muszą przejść określoną weryfikację i zatwierdzone to musi być przez towarzystwo klasyfikacyjne. Dlatego nie każdy potrafi wykonywać promy na rejon północny, bo bariera wejścia jest dosyć wysoka, żeby nabyć te kompetencje i potwierdzić je odpowiednio. Także tutaj no w zasadzie w Polsce mają, Christ ma remontować shipbuilding, tak? Dokładnie. Tego typu umiejętności. Więcej ja nie mam orientacji, czy ktoś jeszcze potrafi na klasę lodową wykonywać jednostki na gotowo, czy bardzo mocno wyposażone.
Myślę, że praktycznie nie ma szans, prawda? Bo przygotowanie ludzi, przeszkolenie, wszystko na rynku, na który właściwie cały czas szuka wszędzie spawaczy, szuka fachowców, jest ciężkie. Cieszymy się z tego, że mamy tak dobre firmy, tak dobre stocznie, Chris, który działa z tymi zamówieniami, bo rzeczywiście to jest chyba poniekąd przyszłość, jak pan redaktor w tej chwili powiedział, tak? To są takie sytuacje, że te zlecenia mogą być i ten rynek jest ciekawy, nie tylko przecież pod tym kątem, również pod kątem promów pasażerskich, które również tej Chris ma budować. To jest wielka przeszłość, ale bezwzględnie fachowcy przygotowani do tego, no to może być dla innych problem.
Na pewno problemem jest utrzymanie takich fachowców, prawda? Bo oni są dość rozchwytywani, to, że mają te umiejętności.
No, z tym jest coraz lepiej. Ostatnio czytałem w Rzeczpospolitej na temat właśnie, jaka jest atrakcyjność pracy za granicą. I jeżeli porównamy nie tylko wynagrodzenie w przeliczeniu powiedzmy na euro, ale tak zwaną siłę nabycia tego wynagrodzenia, purchasing power parity, to się okazuje, że no, Niemcy są tutaj jednak daleko w przodu, bo różnica jest około 60% więcej, ale na przykład Finlandia to jest tylko 30% siła nabywcza wyższa, mimo że w bezwzględnych jednostkach te wartości są inne.
To ja tylko przepraszam, dla 30%,
czy to się opłaca tam wyjeżdżać?
Wpadnę tu w słowo, niektórzy ekonomiści w pewien sposób upraszczając mówią, że jeżeli chcemy poznać swoją wartość swojej pensji w euro, to powinniśmy ją pomnożyć razy 2,5. To nie jest przelicznik do euro, tylko to jest ten parytet siły nabywczej.
Dokładnie.
I wtedy nagle się okazuje, że rzeczywiście te różnice nie są aż tak drastyczne, chociaż dobra praca w Norwegii to zawsze będzie świetna praca
w
Norwegii.
Ale Norwegia to jest zupełny szczyt.
Tak, to prawda.
Pamiętajmy też o tym, że, też już coraz częściej rywalizują firmy z Polski. I tutaj wcale nie taki problem jest przejść z zakładu, nie wiem, który jest w Gdańsku, do zakładu, który jest w Gdyni. Więc rywalizacja na tym rynku również już się odbywa.
Jako rywalizację warto podać kontakt, który jakiś czas temu, on został zrealizowany w 2017 roku dla BC Ferries przez właśnie remontową się building, gdzie polska stocznia wygrała w konkurencji na krótkiej liście, była stocznia kanadyjska, niemiecka i norweska. I wcale polska stocznia nie dała niższej ceny niż stocznia niemiecka, natomiast ta umiejętność i ten lock, czyli to, co kompetencje pokazane w międzyczasie, pokazały, że inwestor powiedział, tak, polska stocznia. Tak, oczywiście stocznia kanadyjska była gdzieś tam blisko, ale nie miała też tych kompetencji. Tak? Byliśmy tańsi niż Norwedzy, ale drożsi niż Niemcy, dlatego że potrafimy to zrobić i zostaliśmy wybrani. Także warto o tym pamiętać.
Mamy markę.
To nie może być tego.
A ta marka ma takie znaczenie na rynku stoczniowym?
Myślę, że olbrzymie, bo ja pamiętam jeszcze sprzed wielu lat tematy zamówień, które lokowali. Ja pamiętam Grecy, którzy przyjechali do nas, to było 10 lat temu, może 12. Syn jednego z najbogatszych Greków, który powiedział, że oczywiście on może kupić taniej to w Chinach. Mówi, ale Gdańska stocznia to Gdańska stocznia, on tutaj chce budować.
No, chciałby dostać produkt, który nie będzie musiał remontować co kilka miesięcy.
Chyba, że w remontowej.
No to może do stoczni remontowej daleko.
Dobra, ale może trzeba wspierać chiński przemysł stoczniowy, żeby potem remonty były.
Unia Europejska niestety już to robi, co niestety powoduje wśród takich organizacji jak Forum Okrętowe czy Sea Europe. No, nie będę używać brzydkich słów, które się cisną automatycznie na usta, ale jeżeli z pieniędzy unijnych są budowane ośrodki rozwoju na przykład wycieczkowców gdzieś tam na terenie Chin, z naszych podatków, bo przecież my kontrybujemy do Unii Europejskiej, to jest chore, tak? To jest po prostu chore. Najpierw narzekamy, że jest tam konkurencja, a potem z pieniędzy unijnych budujemy tam
podnosimy jakość konkurencji, tak?
No, nie wiem, ja przepraszam, nie będę kontynuować, bo dalsze słowa już mogą być niecenzuralne.
No nie, ale porozmawiajmy w takim razie, co z tym zrobić, czy istnieje...
Mówić, głośno nagłaśniać tę sytuację i lobbować.
W tej chwili jako
Forum Okrętowe i Sea Europe będziemy starali się lobbować w Komisji Europejskiej, aby pieniądze unijne nie były... nie dofinansowały produkcji sterylizowanej w Chinach. Jeżeli ktoś chce to robić z własnych, prywatnych pieniędzy, jego wola. Jego pieniądze, jego wola. Natomiast jeżeli to są pieniądze europejskich podatników poprzez Europejski Bank Rozwoju czy w inny sposób, to tego nie powinno, to nie powinno następować. I to jest w tej chwili program, który w Sea Europe podejmujemy do
lobowania. Ale panie prezesie, zawsze jest pytanie, w czyim interesie coś się dzieje.
Jeżeli naszym polskim.
Tak. I my mamy bronić tego naszego polskiego interesu, ale jeżeli te pieniądze unijne były wydawane do tej pory w Chinach na takie ośrodki, o jakich pan mówi, kto ma interes w tym, żeby ten ośrodek powstał w Chinach? To jest brak myślenia na poziomie Komisji Europejskiej, czy to jest jednak sprawny lobbying, nie wiem, armatorów albo producentów okrętów i statków z innych państw?
Znaczy, nie chcę tutaj powiedzieć złego słowa o naszych klientach armatorach, natomiast wiem, że oni są bardzo sprawni i umieją przekonywać urzędników europejskich, brukselskich właśnie w kierunku takiego typu myślenia. No inny przykład. Stocznia Fincantieri, która ma w tej chwili zamówienie na 25 miliardów dolarów. 25 miliardów, to jest potężne zamówienie.
To jest stocznia specjalizująca się w jednostkach pasażerskich.
To jest państwowa stocznia we Włoszech. 19 miliardów z tego podzleciła stoczniom chińskim. Tak? No jak to jest możliwe? Jak zostanie utrzymane know-how europejskie? My przede wszystkim konkurujemy z Dalekim Wschodem niszą i know-howem, tak? Bo na to idą olbrzymie pieniądze w Unii Europejskiej, w poszczególnych państwach członkowskich, właśnie na know-how. I w tym momencie oddajemy w zasadzie za darmo. no to jest też taki dosyć dziwny przykład, że ta, no, dualizmu pewnego, z jednej strony mówi się o zagrożeniu, a z drugiej strony, jeżeli tylko można, to w ten sposób to wychodzi. Nie wiem, czy to jest wynik dlatego, że to jest stocznia z kapitałem państwowym, gdzie być może nie tylko interesy biznesowe decydują o konkretnych
ale relacjach. Ale też gra polityczna.
Ale tak? Także gra polityczna. No nie wyobrażam sobie stoczni prywatnej, która by w ten sposób zareagowała, żeby swój kontakt w 3/4 oddać do Chin.
No to pytanie, czy po audycji w Radiu Gdańsk Krajowa Izba Gospodarcza będzie protestować przeciwko takim praktykom?
Znaczy, oczywiście ja powiem publicznie, no nie znamy kulisów sprawy, możemy się tylko domyślać, a tak bardzo poważnie powiem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja pamiętam, biorąc udział 3-krotnie w delegacjach do Włoch, za każdym razem Włosi proponowali nam kupno pendolino, a my im mówiliśmy, ale nie mamy torów, dajcie nam pieniądze na infrastrukturę torową, to w tym momencie kupimy pendolino. No minęło chyba 8 lat, jak kupiliśmy te pendolino, te pieniądze się znalazły. A Włosi bardzo umiejętnie umieją prowadzić biznesy. Ja rzeczywiście jestem zasmucony tym faktem, jak pan dyrektor Czuczma mówi, bo to są pieniądze właściwie europejskie, które idą do Chin, tak? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ktoś widocznie ma w tym interes. Pewnie czyli, i polityczny, i biznes.
Nie czyli trzeba tego. Teraz połączyć siły tutaj, form okrętowe, prawda?
I Komisja Morska, Krajowa Izba Gospodarcza,
tak,
oczywiście.
I lobby, oczywiście, tak jak panowie powiedzieli. Lobby. Może można mieć lepsze niż Włosi.
A to pytanie do przedstawiciela prywatnej polskiej, czyli unijnej stoczni. Państwo macie łatwość pozyskiwania takich środków europejskich na rozwój, czy to gdybyście mieścili się w Chinach, to by było łatwiej?
Oj, bardzo trudne pytanie, na które nie jestem może przygotowany w tej chwili. Natomiast próbujemy w tej chwili pozyskiwać środki na innowacyjne jakieś systemy, które chcemy wprowadzić w stoczni. Jest to brama dokowa, jest to system produkcji paneli cienkościennych na statki. Natomiast nie jest to proste. Wymaga wiele przygotowań, dokumentacji, które trzeba złożyć i długo czasu.
Mity krążą i opowieści niemal legendarne, jaką to chcecie państwo zainstalować, prawie automatyczną linię do spawania automatycznego, bardzo nowoczesną. Coś się dzieje w tej sprawie, czy jeszcze za wcześnie, żeby mówić?
Za wcześnie, żeby mówić. Dokumentacja jest złożona, czekamy na opinie z Warszawy, także jeszcze trochę.
A też pytanie, bardzo dużo dyskutuje się w kontekście stoczni o tym, jakie będą zamówienia ze strony marynarki wojennej. Te zamówienia idą bardzo powoli. Na razie są te holowniki w remontowej shipbuilding zamówione, jest okręt ratowniczy. Natomiast w Kriście
kormorany,
tak, oczywiście.
Miliard dwieście.
A tymczasem w Kriście powstaje patrolowiec dla Francuzów. Państwo będziecie w przyszłości ubiegali się też o zlecenia ze strony polskiego Ministerstwa Obrony?
Jeśli już, to myślimy tylko o budowie kadłubów dla jednostek, czy tam tak zwanej platformy dla jednostek wojskowych. Natomiast nie mamy infrastruktury do tego przygotowanej, żeby zbudować jednostkę na gotowo.
Czyli tutaj raczej jako uczestnik procesu, a nie jako
główny wykonawca, czy tam finalny wykonawca takiego procesu. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić.
Jeżeli można w uzupełnieniu, bo przemysł wojenny, marynarki wojennej jest dosyć specyficznym przemysłem, to znaczy inne kraje nie kupią produktów z importu, czy od innego kraju, jeżeli dany produkt nie został rozpoznany. Stąd tak istotne
najlepiej,
było,
żeby pływał pod banderą kraju producenta.
Tak istotnym było przedłużenie kontraktu na Kormoran 2 na drugą, trzecią jednostkę, bo w ten sposób udowadniamy, że to jest dobra jednostka, no technicznie najlepsza w NATO w tego typu jednostkach. W związku z czym otwierają się możliwości do eksportu. I to jest bardzo ważna rzecz, tak? A to są lukratywne kontrakty, to są kontrakty, na których no mówimy o setkach tysięcy dolarów za tonę, tak zwaną gross tonnage, tak? Największe jednostki amerykańskie lotniskowce to są w granicach 2 miliardów, natomiast nasza jednostka w granicach chyba 2 milionów, a to jest 250 tysięcy dolarów. Tak, są olbrzymie pieniądze, gdy innego typu jednostki za cegiet mówimy o poziomie 5, 4, 3 tysięcy. Także to jest sky high, że się tak wyrażę, ale to jest naszpikowane elektroniką, umiejętnościami ludzi i tak dalej. Także warto
czyli o tej cenie decyduje ta elektronika, która jest zaszyta,
umiejętności,
tak?
Ludzkie, które potrafią ten cały bebechy zgromadzić i zamontować tak, żeby one sprawnie działały na morzu.
Ja myślę, że pan doktor Skwista jest jeden skromny, bo my o tym mówiliśmy, że jeżeli polskie stocznie budują dla francuskiej marynarki wojennej, to świadczy o tym, że możemy budować dla wszystkich i że to jest dobry kierunek.
Zbudowaliśmy też wcześniej dla duńskiej marynarki wojennej, też patrolowiec.
No to jest ciekawe, gdzie będą trafiały te kolejne zlecenia z naszej marynarki wojennej. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mirosław Roliński, Wojciech Kodłubański, Wioletta Kakowska-Mering i Jerzy Czuczman, a my wracamy po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Skoro już wiemy, jak spędzić walentynkowy wieczór, to teraz wracamy do trochę trudniejszych rozmów o pieniądzach. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Wojciech Kodłubański, Jerzy Czuczman i Mirosław Roliński. Bardzo ciekawa informacja z Gdyni. Stocznia remontowa Nauta szuka nabywcy na tereny położone w śródmieściu tego miasta. Oczekuje 90 milionów złotych, natomiast teren jest naprawdę ogromny, 61 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie są tam magazyny, warsztaty produkcyjne, budynki biurowe, ale takie no nieodpowiadające obecnym standardom. Teren ma infrastrukturę techniczną, komunikacyjną. Oczywiście są potrzebne inwestycje, ale to jest blisko centrum miasta, bardzo atrakcyjny teren. I teraz pytanie pierwsze, może trochę przekorne. Nie szkoda, że działalność produkcyjna, jednak zyskowna, nie będzie tam prowadzona? Czy są tereny gdzie indziej, gdzie ta działalność może być? To znaczy, czy z punktu widzenia przemysłu stoczniowego to nie jest strata, że tam powstanie coś innego?
Czy na pewno jest to strata z punktu widzenia portu w Gdyni? Bo tam jest to port, który ma dość ograniczoną...
Nie ma się gdzie rozrastać.
No nie ma się gdzie rozrastać, więc tam każdy kawałek terenu, każdy kawałek działki, tym bardziej nabrzeża jest na wagę złota. Więc czy na potem działalność związaną z przemysłem stoczniowym, ale przede wszystkim jakby na działalność portową, każdy kawałek tego terenu jest cenny. Nie do końca, znaczy na pewno jeszcze nie wiadomo w sumie, co będzie, bo tam chyba 23 tysiące metrów kwadratowych to jest teren przeznaczony pod usługi. I już dawno zarząd Morskiego Portu Gdynia zapowiadał, że będzie zainteresowany tym terenem, zwłaszcza, że no, ma prawo pierwokupu. Były rozważane jakby różne warianty, bo wcześniej była mowa o tym, że może będzie to sprzedawane po prostu, stocznia Nauta będzie to sprzedawała, może będzie to przez przejęcie udziałów w spółce, tak? To raczej, no już teraz wiemy, ten wariant sprzedaży po prostu całości, nie jest to wydzielone, no ale tutaj port jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jeżeli jakby te deklaracje tam gdzieś sprzed 2 lat no,
zmienił się
osobowo,
tak?
Zarząd, ale jakby mam nadzieję, koncepcja i polityka co do rozwoju portu się nie zmieniła, to będzie się starał te 23 tysiące metrów kwadratowych zagospodarować. Tam była mowa o tym, że może niekoniecznie jakby na tą taką działalność trudną portową, ale choćby przesunięcie części tej działalności, gdzie może być taka usługowa pod tytułem biurowa, tak? Bliżej tego pasa.
Taka czystsza działalność.
Taka czystsza działalność, bo no, trudno sobie tam wyobrazić teraz jakieś, nie wiem, przeładunki nagle, kiedy mają być tam też mieszkania, ale przesunięcie jakby tej działalności biurowej, która również jest niezbędna, przerzucenie tam z jakichś spółek, które operują w porcie, no uwolniłoby być może jakieś tereny bardzo potrzebne pod tą cięższą działalność w ramach portu.
Z punktu widzenia Gdyni to dobry plan czy niedobry? Pytam gdynianina, Wojciech Kodłubański.
Tak jest. Panie dyrektorze, lat temu 2,5 stocznia Nauta mówiła, że chce ten teren, chce 300 milionów. Teraz chce 90 milionów. Nie wiem.
No cena wywoławcza, wówczas, ale rzeczywiście znacznie
tak,
niższa.
Nie wiem, kto wówczas robił wycenę, nie wiem, kto dzisiaj ją robił. 1,5 tysiąca za metr w samym centrum, ścisłym centrum Gdyni. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to były duże pieniądze. Wydawało mi się, że ta cena 3-4 tysiące, około 1000 euro to jest bardziej właściwa. Ale mówimy o samej idei, tak? Port nie ma gdzie się rozrastać. Przedwojenny port miał w założeniach iść w kierunku zabagnionych terenów, które potem przyjęła elektrociepłownia i tak dalej. rzeczywiście port Gdynia ma bardzo ambitne plany. Mówimy tutaj o budowie nowych pirsów, które będą wychodziły, prawda, w morze. Oczywiście to są ogromne pieniądze, na dzisiaj trudne do zdobycia, aczkolwiek port ma też, umówmy się, dużą dochodowość, ma odłożone pieniądze, szykuje się na, prowadzi w tej chwili duże inwestycje, prawda, które oczekiwane były przez lata. Te 23 tysiące to chyba absolutne minimum, które port może zechce pozyskać, bo rzeczywiście, jeżeli mamy mówić o tym, że gospodarka morska ma się rozwijać, to port musi żyć. Port, wchodzenie w morze, to jest bardzo kosztowna rzecz, a tu mamy gotowe nabrzeża i wszystko inne. Sama nauta, no jakaś była filozofia, prawda, że przenosi się na dawne tereny specjalnej strefy ekonomicznej, tak? Wykupuje tereny postoczniowe gdyńskie, ale myślę, ja jestem optymistą niepoprawnym i wydaje mi się, że stocznie remontowe, stocznie produkcyjne i przemysł, gospodarka morska ma przed sobą olbrzymią przyszłość i tereny raz zabudowane już nigdy nie będą oddane, a znamy przykłady chociażby niedawno z bałtyckiego terminalu kontenerowego, gdzie dzisiaj ludzie, którzy kupili mieszkania obok, mając pełną świadomość portu, tak, i że są tam przeładunki kontenerów, dzisiaj mają pretensje, skarżą się, że jak to? Po torach chodzą pociągi i to niedaleko od ich domów, a przecież niedawno kupowali te mieszkania z pełną świadomością, że jest tam terminal kontenerowy, który się będzie rozwijał. Bo to są kolejne problemy.
Mieć świadomość, tak? Co innego
zobaczyć
pociąg? A co innego
tam zamieszkać i za chwilkę co, stocznia sprzeda tereny, powstaną piękne biurowce, najpewno najdroższe, jakie są w Trójmieście i ktoś powie, że przeszkadza mu to, że widzi port, że cokolwiek tam w tym porcie pracuje. To trudne do pogodzenia tematy. Wydaje mi się, że to powinno być jeszcze bardzo mocno przemyślane, czy tych terenów się pozbywać.
Czy z punktu widzenia stoczni Christ zagęszczenie na tych terenach po stoczni Gdynia, to ma jakiekolwiek znaczenie, czy patrzycie na to tylko jako na działalność taką inwestycyjną nauty?
Patrzymy to na działalność inwestycyjną i chyba decyzja ta została podjęta wiele lat temu, kiedy nauta wykupiła...
Czyli teraz tylko realizacja, tak?
Tylko realizacja, natomiast bliskość stoczni nauta w pobliżu stoczni Christ tak jakby służy obydwu stronom, ponieważ cały czas ściśle współpracujemy między sobą. Stocznia Christ wykonuje gro elementów na remontowane przez Stocznię Nauta statki, wykonuje też sekcje dla Stoczni Nauta, więc ta współpraca jest ścisła między stoczniami. I bliskość temu sprzyja. Łatwość transportu, przemieszczania elementów.
A co do jeszcze tej ceny, tutaj pan wspomniał o tym, że to było 300 z 90. Być może ktoś jednak pomyślał, że oczywiście są to atrakcyjne działki, jak się spojrzy na mapę, ale są to działki poprodukcyjne.
Drogie i drogie w zagospodarowaniu.
Przygotowanie tego pod teren, gdzie będą mieszkać ludzie, czy nawet pracować, prawda, no to są ogromne pieniądze. Tam tak naprawdę trzeba wymienić całą ziemię, żeby to nie było szkodliwe, bo tam była prowadzona trudna działalność, więc być może ta cena jest zdecydowanie bardziej realna w tej chwili.
Kocham przemysł stoczniowy, gospodarkę morską, natomiast wydaje mi się dzisiaj okazja walentynki, żeby potwierdzić tą miłość. Natomiast oczywistą rzeczą jest, jak patrzymy na Europę, że taki przemysł jak przemysł stoczniowy powinien usuwać się z centrów miast. Historia pokazuje, że jeżeli spojrzymy na Åkerbrygge na przykład w Oslo, prawda, czy na Malmę, czy na Göteborg, to widać, że ten przemysł odsunął się troszkę dalej. Stąd strategia Stoczni Nauta oddania tych terenów wydaje się bardzo racjonalna i oczywista. Ja pamiętam kiedyś spotkanie zarządu, kiedy liczono, jakie jednostki należy budować i wtedy osoba, która potrafi dobrze liczyć z dobrym wykształceniem ekonomicznym, policzyła sobie powierzchnię i jak w zależności od tego, jaki mamy przychód marży pokrycia na jednostkach, taka jednostka inna i tak dalej. W związku z czym wydaje mi się, że ekonomia tu powinna przeważać. Policzyć sobie, ile z metra kwadratowego tej powierzchni możemy uzyskać przy produkcji takiej, innej, stoczniowej, budowlanej, deweloperce i tak dalej, i tak dalej.
Ja się zgadzam. Ja bym tylko chciał dodać jeszcze raz, że ja nie mówiłem o stoczni, ja mówię o porcie, prawda? Tak. Że to są tereny, które... A port ma całkowicie bardzo różne działalności, prawda? Tak, dokładnie. Tak. To tak, jeżeli jeszcze w tym temacie, słuchając też pana dyrektora z Christa, fajnie byłoby, żeby List kupił stocznię Nauta i te zlecenia większe budowa statki, skoro Naucie się to nie udaje.
No ale to już taka wizja dalekosiężna, której tutaj nie przeforsujemy. Kończymy tą część dyskusji. Przypomnę, w naszym studiu Mirosław Roliński, Jerzy Czuczman, Wioletta Kakowska-Mering i Wojciech Kodłubański.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Jerzy Czuczman, Wojciech Kodłubański, Wioletta Kakowska-Mering i Mirosław Roliński. Co się dzieje w naucie pod względem zmian personalnych? W ubiegłym tygodniu doszło do, w mijającym tygodniu, doszło do zmiany personalnej, odwołano dotychczasowego prezesa i są takie dyskusje na temat tego, czy nauta jest stocznią efektywną, bardzo efektywną, czy mniej efektywną, i jednak dominują głosy, że nie wszystko rozwija się tak, jakbyśmy sobie życzyli. Z czego to wynika?
Nauta jest przede wszystkim stocznią państwową.
A to definiuje to, jak jest efektywna?
Tak, to jest problemem. Ja nie twierdzę, że wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, to w porównaniu jakby w konkurencji z stoczniami prywatnymi, to było zawsze obciążeniem. I problemy stoczni Nauty, bo takie są, chociaż stocznia no nie za bardzo się tym, do tego przyznaje, tak, są, wynikają jakby, nie stały się nagle teraz, nie wiem, przez ostatnie 2 lata, odkąd wstajemy z kolan, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, tylko zawsze były. Stocznia Nauta jest zarządzana gdzieś tam z Warszawy. I no, przez zespół, który niekoniecznie moim zdaniem dokładnie wie, na czym polega ta gospodarka morska.
No, w Warszawie mogą zapadać decyzje strategiczne na poziomie właścicielskim. Nie, natomiast no, chyba ktoś, kto jest na miejscu, tutaj decyduje o tym, jak to działa.
Nauta miała zawsze ten problem, że Fundusz Mars, który nim zarządzał, bardzo się niby interesował tym, co tutaj się dzieje, czyli ci menadżerowie postawieni i posadzeni tutaj na tych stanowiskach nie zawsze mieli tak naprawdę pełnię decyzyjną. I w poprzednim, kilka lat temu Stocznia Nauta już miała, prawda, ciągnie się za nią sprawa kontraktu, na co ona gra w dwa, czyli ten statek dla Uniwersytetu Gdańskiego. A w ubiegłym roku miała, zdarzyło się coś bardzo przykrego, czyli zatonięcie doku pływającego.
Przewrócił jakby, się dok ze statkiem remontowanym.
Więc to nie jest tak, że to się nagle teraz pojawiło, pojawiły te problemy. Zawsze ta stocznia zarządzana z Warszawy gdzieś przez menadżerów, no nie przez prywatny sektor, miała gdzieś tam te problemy. Wspominamy przy okazji tej zmiany na stanowisku prezesa o tej platformie. Przecież też kontrakt na platformę to też są, nie wiem, z 3 lata temu czy 4. Wtedy już wszyscy mówili, że stocznia nie da rady tego zrobić. Trzeba to powiedzieć stoczni prywatnej, która ma takie umiejętności. A to, że się zmieniła osoba na stanowisku prezesa, nie dopatrywałabym się w tym momencie jakichś konsekwencji po tych nieszczęśliwych zdarzeniach i po gorszych wynikach. Jest to konsekwencja zmiany w resorcie obrony, za którą poszły zmiany w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, które dotarły teraz do tych spółek należących do tejże grupy, czyli do Nauty. I tu jest bardziej, bym się dopatrywała tej zmiany, że akurat teraz nastąpiła, niż czegoś takiego, że ktoś w końcu wyciągnął wnioski, że może jednak trzeba się zastanowić, przyjrzeć temu, co się dzieje w naucie.
Pytanie do Jerzego Czuczmana. Wioletta Kakowska-Mering kilkakrotnie powiedziała, czy wprowadziła w swojej wypowiedzi takie rozróżnienie stocznia publiczna, stocznia prywatna. To rzeczywiście jest taka różnica w poziomie organizacji?
Trudno mi się wypowiadać o stoczniach związanych w jakiś tam sposób ze Skarbem Państwa, dlatego że nie są członkami Forum Okrętowego, w związku z czym moje wypowiedzi mogły być odbierane jako, nie wiem, no może w rentach konkurencyjności, także ja tutaj nie chciałbym się na ten temat mówić. Natomiast jako obserwator rynku i sytuacji rynkowej mogę powiedzieć w ten sposób, że w przemyśle, który jest zarządzany, jest w rękach prywatnych, wydaje się prostszy system rozliczania menadżerów, dlatego że oni po prostu muszą mieć efekty finansowe i to jest dosyć łatwe matematyki.
Czyli
się
kalkulator decyduje, tak?
Natomiast odnoszę wrażenie, że menadżerowie, którzy działają w spółkach związanych w jakiś sposób ze Skarbem Państwa, są w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ odnoszę wrażenie, że nie tylko liczby i matematyka ma tam znaczenie, ale także czynniki, które są mało
wymierne.
Tak bym to powiedział. Dlatego z dużym szacunkiem dla osób, które podejmują się funkcjonowania, bo chyba mają nieco mniej tak samo muszą walczyć o rynek, tak samo muszą walczyć o pieniądze na tym rynku. I stąd procesy, które wymagają restrukturyzacji decyzji, nie wystarczy tylko dogadać się z partnerem społecznym jak w firmie prywatnej, co nigdy nie jest łatwe, ale jest nieuniknione, jeżeli chcemy przeprowadzać jakieś poważne decyzje, to myślę, że w spółkach, które nie są prywatne, jest to jeszcze bardziej skomplikowany proces. I dlatego efekty chyba trochę dłużej przychodzą. Ale nie chciałbym wchodzić w sprawy personalne, osobiste, bo znam osobiście pana prezesa Latosa. Jest, uważam, dobrym organizatorem. Ma niezłą wiedzę techniczną i przygotowanie. Zresztą odpowiadał za projekty akurat w stoczni prywatnej. Także trudno mu zarzucić tutaj. Jeżeli z jakichś powodów właściciel ocenił go inaczej, to być może są to inne czynniki. Ale ja nie będę...
Tak czy inaczej, mam takie poczucie, że gdyby coś takiego, oczywiście czego nie życzę, jak zatanięcie doku pływającego, który jest stoczni prywatnych by się wydarzyło, to naprawdę taki raport pod tytułem co się wydarzyło i dlaczego i wyciągamy z tego wnioski powstałby już zaraz, na pewno po miesiącu. A co do stoczni naut, dalej tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło, kto zawinił i jakie są tego konsekwencje.
Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym przez moment, że to jest brak procedur, bo gdyby odpowiednie procedury były, to może do tego by nie doszło, a gdyby potem zostały uruchomione, dawno mielibyśmy informacje
i jasność
sytuacji. Tak? Dokładnie. To takie zaciemnianie niczemu nie służy. Natomiast ja tylko przypomnę, że jak chodzi o fachowców, to chyba poprzedni, na samym początku odwołany prezes Nauty, zresztą doskonały fachowiec z kilkudziesięcioletnim stażem, natychmiast został przez pana prezesa Sojkę wciągnięty do grupy remontowej, no bo tam się wszystkich fachowców, którzy w rynku w jakiś sposób taki czy inny wypada, do siebie ściąga, prawda? I myślę, że dobór ludzi, rzeczywiście w spółkach Skarbu Państwa, no często może być taki lekki odcień, prawda, ubarwienia politycznego lub jak pani powiedziała redaktor, że zmiana grupy zbrojeniowej i tak dalej, no ale fachowców się nie powinno pozbywać, a chodzą słuchy, że stocznia Nauta, nie wiem, że nie ma tyle, ile dokładnie chce za te ziemię, które wystawiła do sprzedania, nie wiem, no po prostu to są takie jak plotki, prawda, w gospodarce morskiej, we wszystkim, ale też nie znamy właściwie stanu finansowego. Oczywiście rozumiem, że go nie można ujawniać, bo ta jest tajemnica handlowa firmy, prawda, bo jeżeli firma stara się o zamówienia, to nie może mówić o ewentualnie jakimś tam zadłużeniu, które wzrosło w ciągu ostatniego roku czy półtora. No bynajmniej im więcej jest prywatnego sektora, czy więcej jest prywatności w tej gospodarce morskiej, gdzie wiecie, jest lepiej, jak widać jest lepiej. A tam, gdzie jest państwo, to jak widać, to te sytuacje trudne przechodzą, restrukturyzacyjne.
Zwłaszcza, że stocznie prywatne w trudniejszych momentach też mają jakieś tąpnięcie, prawda? I remontowa Shinbuilding miała gorszy okres i Christ miał gorszy okres, ale wyciąga się z tego wnioski, tak? Wdraża się, szuka się innych rynków, szuka się drugiej nogi, trzeciej nogi, wprowadza jakieś zmiany i widzimy w tym momencie namacalne dowody na to, że można się odbić, poszukać niszy i odreagować. A w przypadku Nauty od wielu lat właściwie w ogóle tego nie widać, tak?
I redaktor poruszyła ciekawy temat, przepraszam, że o tym, że to nie jest problem zarządzać, jeżeli wszystko idzie w porządku, jeżeli jest łatwo. Natomiast i pracując na produkcji wielokrotnie słyszałem, a po co wy jesteście jako inżynierowie, kierownicy i tak dalej? Bo jak idzie wszystko w porządku, nie ma problemu. Problem jest wtedy, kiedy zaczynają się problemy. I wtedy właśnie bada się miarę przydatności menadżerów, inżynierów, kierowników, jak jest problem. Bo wtedy trzeba umieć wyjść z tego problemu
i szybko reagować.
Dokładnie przy minimalnych kosztach, bo zawsze będą koszty, natomiast trzeba je w sposób contain problem, jak to Anglicy mówią, czyli ograniczyć rozprzestrzenianie się tych złych sytuacji. To jest bardzo ważne. I wtedy poznajemy dobrych menadżerów.
A to pytanie, bo mamy tu przedstawiciela prywatnej firmy, przypomnę, pan Mirosław Roliński, project manager ze stoczni Christ. Co tak w codziennym funkcjonowaniu, z tego co pan słyszy na rynku, odróżnia na przykład stocznię Christ od konkurencji?
Ciężko mi się wypowiadać na temat konkurencji, natomiast...
Zawsze niezręcznie.
Ale... Zawsze niezręcznie.
Co takiego jest jakby patentem Christa na bardzo skomplikowane budowy, które
natomiast
prowadzicie?
Patentem Christa na dzisiaj jest pewna innowacyjność i stawianie czoła nowym wyzwaniom, czyli z praktycznie prototypom. I na dzisiaj... Powiedzmy,
ale to bardzo ryzykowna nisza, żeby budować prototypy.
Produkcji stoczni Christ to są prototypy, które robimy jeden w swoim rodzaju statek, który się prawdopodobnie nie powtórzy, albo jeśli będzie, to będzie też coś innego. Nigdy to samo.
Ale bo przypomnijmy, na przykład w Kriście zbudowano barkę, która służy do budowy autostrady na wyspie Reunion na oceanie, to francuska wyspa.
Tak,
i tam to jest tak naprawdę, nie można tego nazwać statkiem, to jest jednostka techniczna. Teraz powstała taka platforma, znowu nie wiem jak to nazwać, do powiększania księstwa Monako, tak? Będziecie tam...
Dok pływający, bardzo nietypowy. No.
No, bardzo nietypowy dok pływający, łatwo powiedzieć. Ale czy to nie oznacza, że wchodząc w tak unikatowe projekty, dużo bardziej ryzykujecie?
To prawda, że dużo bardziej ryzykujemy, ale dzięki temu też pozyskaliśmy nowych klientów, głównie z Francji, gdzie dotychczas Francja była takim zamkniętym rynkiem, praktycznie prawie nie występującym, przynajmniej u nas w firmie, a w tej chwili mamy coraz więcej zamówień ze stoczni francuskich.
A proszę powiedzieć, ta nieobecność Francji, czy niewielkie zamówienia z Francji we wcześniejszym okresie, to wynikało z jakiegoś protekcjonizmu państwowego, bo francuską gospodarkę często tak się postrzega, czy wynikało z tego, że po prostu nie byliście znani, nie przedarliście się, czy inne polskie firmy z branży nie miały dobrej renomy?
I jedno i drugie. Pewien protekcjonizm państwowy dla francuskich stoczni, a jednocześnie tak jakby mała obecność, powiedzmy, polskich stoczni na tamtym rynku.
Jeżeli pan redaktor pozwoli uzupełnienie odpowiedzi, KRIS nie jest członkiem forum okrętowego, żałuję z tego powodu, bo to jest dobra firma i powinna być. Natomiast ja uważam, patrząc troszeczkę z boku, obserwując, doceniam KRIS za odwagę biznesową, dlatego że wskakują w kontrakty, które są bardzo trudne, które wymagają właśnie dużej determinacji i odwagi, co zresztą zostało uznane przez forum okrętowe w wielokrotnych nagrodach, jakie Innowacyjna Gospodarka Morska za produkt, taką nagrodę przyznajemy w październiku podczas Forum Gospodarki Morskiej. Chyba trzeci raz w zeszłym roku dostaliście od nas tą nagrodę właśnie w uznaniu tej innowacyjności, tej odwagi w podejmowaniu ryzyka biznesowego, które nie zawsze przynosi w 100% rezultaty, ale jeżeli ona przynosi już powiedzmy 90 kilka, to już jest dobrze, jeżeli ta marża pokrycia jest przynajmniej 0+.
Czasem nawet pojawiają się kłopoty, prawda? Bo też po drodze pamiętam informacje o tym, że był problem z rozliczeniem.
Ale uczymy się wtedy,
dokładnie,
tak? To jest
właśnie
istotne.
Mówię, to była odważna decyzja wejście w innowacyjne jednostki, która czasem może przynieść problemy, jak było z jedną z tych jednostek dostawienia wież wiatrowych, ale jakby to nie powód, żeby się od razu wycofać, tylko żeby szukać.
Zresztą polskie stocznie prywatne są takie właśnie innowacyjne, bo nazywa się Shipbuilding, to jest przecież liderem, jeżeli chodzi o napędy LNG, prawda? Też wskoczyła w pewną niszę. Trochę mamy mniej tutaj szczęścia, bo rynek offshore niestety na chwilę się zatrzymał. No, objawy,
niskie ceny ropy.
Ale w tej chwili 70 to już jest zupełnie dobra cena i spodziewamy się kontaktów mniej więcej 2019, więc to powinno się odwrócić.
Ja myślę, że oprócz odwagi biznesowej, przede wszystkim, tak jak na czele i remontowej Shipbuilding, znaczy przede wszystkim w grupy remontowej, tak samo na czele stoczni KRIS stoją menadżerowie, których nazwiska coś znaczą w tym środowisku globalnym, stoczniowym i gospodarczym.
Swoje
i to jest ważne.
Zgadzając się w pełni z trójką przedmówców, to, co robi KRIS, to, co robi remontowa, a szczególnie KRIS w tym momencie, pokazuje, że jeżeli na świecie ktoś chce zrobić coś, zamówić innowacyjnego, to w tym momencie on wie, że jest taka stocznia w Europie, w Polsce, tak? W KRIS i on w niej może złożyć zamówienie, bo już wykonała wyjątkowo szczególnego dla tego odbiorcy, dlatego i to całkowicie, że tak powiem, z innej parafii, prawda? Rzeczy, które nie mają właściwie to też nic wspólnego z jednostką pływającą, a sobie doskami pływającymi.
Znaczy,
myślę, że możemy być dumni, że mamy takich inżynierów,
jest
że
to,
mamy.
Że pływa, tak? Ale
dokładnie.
Statkiem nie nazwiemy.
Że mamy takich inżynierów, że właściwie to jest utrzymanie od kilkudziesięciu lat tej potężnej pozycji polskich stoczni gospodarki morskiej.
I cały czas podkreślamy i kolejne zlecenia pokazują o tym, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy.
Innowacyjność, tak? Która staje się polską specjalnością.
To panie Mirosławie, nie mogę nie zapytać, co takiego niezwykłego w najbliższym czasie zbudujecie, o czym jeszcze nie wiemy.
Pachnie wywiadownią gospodarczą.
Wywiadownia gospodarcza w Radiu Gdańsk.
Nie wiem, czy niezwykłego. No, mamy sporo ofert poskładanych. W tej chwili negocjujemy parę kontraktów. Najbliższym kontraktem, który zostanie chyba podpisany ze stocznią Ulstein, jest kolejny statek do obsługi morskich farm wiatrowych, tak zwany Extern Expow. To jest taka rzecz innowacyjna. Budujemy w tej chwili jeden ropax dla stoczni Ulstein.
To jest prom,
będzie to największy statek
tego typu zasilany hybrydowo, czyli baterie plus agregaty prądotwórcze.
No mi się już kilka razy wyrwało, że ja w ten milion samochodów elektrycznych w Polsce produkowanych, to chciałbym wierzyć, chociaż bardziej wierzę w to, że będą seryjnie statki elektryczne i hybrydowe.
Coraz więcej jednostek ma w tej chwili przynajmniej zespoły akumulatorów.
I to są rzeczy bardzo nowoczesne.
Warto powiedzieć o pewnym protekcjonizmie, który istnieje na przykład w Norwegii, bo stocznia Chris jest gotowa do tego, żeby robić jednostki na gotowo, natomiast nie mogłaby tych kontaktów pozyskać, ponieważ fundusze norweskie wspierają ich własne po to, żeby podzlecali.
Ale to jest już osobny temat i ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Gdańsk gościli Wioletta Kakowska-Merling, Wojciech Kodłubański, Jerzy Czuczman i Mirosław Roliński, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiewicz.
Dziękuję bardzo.